Na początek kilka minut poświęcimy rajdom, ale rajdom dla amatorów, rajdom samochodowym. Paweł Kata, Automobil Klub Rzeszowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, bo jutro pierwsza impreza tego typu przez was organizowana właśnie.
Tak, jutro 11 kwietnia rozpoczynamy Mistrzostwa Okręgu Rzeszowskiego w sprincie. Pierwsze zawody dla amatorów w tym roku, które odbędą się w Błędowej Tyczyńskiej na dwukilometrowej trasie, gdzie start będzie zlokalizowany w okolicy kościoła w Błędowej Tyczyńskiej.
To są te okolice, które znane są kibicom z rajdu rzeszowskiego chociażby.
Zgadza się, trasa sprintu biegnie po części odcinka Chmielnik z rajdu rzeszowskiego. Myślę, że warto pojawić się na serwisie, który będzie zlokalizowany przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Błędowej Tyczyńskiej. Tam odbędzie się badanie techniczne pojazdów, a później w trakcie już odcinka, czyli po godzinie 11, powyżej kościoła są dwa dojazdy na szczyt górki, gdzie bardzo fajne widoki tam do strefy kibica, która była na rajdzie rzeszowskim, można się bez problemu dostać.
Trasa będzie pokonywana przez zawodników ile razy?
Trasa będzie pokonywana przez zawodników trzy razy. Na liście zgłoszeń mamy 40 załóg na ten moment.
No, z tego co wiem, lista miała być zamknięta o północy ze środy na czwartek. Nie ma już miejsc?
No w tym momencie lista jest zamknięta na komplecie, czyli 40 załóg.
Pytam, bo czasem jest tak, że jeszcze można się zgłosić w ostatniej chwili. Tu takiej szansy nie ma, no ale to jest dopiero pierwszy z dłuższego cyklu rajdów.
W sprincie w Mistrzostwach Okręgu Rzeszowskiego w tym roku będzie odbywać się na terenie Podkarpacia 7 takich zawodów i dodatkowo w konkursowej jeździe samochodem 5 zawodów. Jeden z tych zawodów organizuje Automobil Klub Rzeszowski.
Czym to się różni od sprintu?
Sprint odbywa się na jednej próbie sportowej, przejeżdżanej 3, 4 lub 5 razy, a KJS to już jest taki mały rajd, który ma więcej niż jedną próbę sportową oraz ma wszystkie punkty, które znajdują się na rajdzie, czyli punkty kontroli czasu, przegrupowania itd.
No to już wygląda tak bardziej zawodowo. To są zawody dla amatorów. Kim trzeba być, żeby wystartować? Jaki sprzęt mieć? Przypomnijmy, jak to wygląda.
Żeby wystartować w takim rajdzie, czy to sprint, czy KJS, wystarczy mieć samochód dopuszczony do ruchu drogowego oraz dwa kaski i tak naprawdę tyle.
No bo to jest rajd, więc kierowca i pilot.
Zgadza się.
Czy w takich rajdach startują też zawodowcy? Licencjonowani
tak,
zawodnicy?
Tak, czasem zdarza się, że startują zawodnicy z licencjami, ale dla nich przygotowujemy zawsze oddzielną klasę pro i oni nie rywalizują z amatorami.
No tak, bo też amatorzy nie rywalizują wszyscy w jednej grupie, bo i oni są podzieleni na klasy.
Przygotowaliśmy 5 klas w zależności od pojemności i dodatkowo od tego sezonu puchar aut seryjnych, czyli pełne seryjne auta mają swój jeszcze dodatkowy oddzielny puchar.
Czyli można jeździć takim samochodem, jakim jeździ się do pracy, choć pewnie, domyślam się, są tacy, którzy specjalnie szykują swój sprzęt na takie zawody.
Oczywiście, można naprawdę każdym samochodem startować. Jedyne zastrzeżenie to, żeby to nie był kabriolet.
Skoro wspomniałeś słowo puchar, czy takie cykle kończą się jakimiś poważnymi nagrodami na szczeblu właśnie regionu?
Walka jest o mistrzostwo okręgu. Tutaj nagradzani są zawodnicy po całym cyklu na podstawie wyników z zawodów, w których startowali w trakcie sezonu.
To jest jakiś pierwszy krok do licencji, do zawodowego ścigania się?
W przypadku KJS-ów tak. Tam można ubiegać się po startach w KJS-ach o licencję już zawodowego kierowcy czy pilota.
A sprinty to taki trening, jak rozumiem.
Dokładnie, sprinty są w formie treningu.
Dobrze, to nie ma już szansy na to, żeby się zapisać na ten pierwszy rajd. To kiedy następny?
To kolejne zawody z cyklu sprint odbędą się 10 maja w Dębicy, organizowany przez Automobil Klub 100 Mil Dębica. Kolejne 31 maja przez Automobil Klub Przemyski. 26 czerwca przez Automobil Klub Mielecki. 5 lipca przez Automobil Klub Stalowa Wola. 11 listopada takie zawody odbędą się w Jaśle i 13 grudnia w Bieczu. A jeśli chodzi o KJS, to tutaj cykl będzie dość krótki, bo taki jesienno-zimowy troszeczkę. I pierwsze zawody z cyklu KJS odbędą się 13 września, organizowane przez Automobil Klub w Mielcu. Drugie z tego cyklu 4 października w Przemyślu. Trzecie 17 października tutaj organizowane przez Automobil Klub Rzeszowski. I kolejne dwie rundy 28 i 29 listopada przez Automobil Klub Małopolski Krosno. Także zawody dwudniowe w Krośnie.
Proszę sobie zapisać te daty. Jeśli ktoś nie zdążył, to po prostu zajrzeć na stronę Automobil Klubu Rzeszowskiego. Tam wszystkie szczegóły. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Kiedy mówi się o historii motocykli, pewnie większości z nas przypominają się nazwy amerykańskie. Harley Davidson, ewentualnie Indian. Dziś niewiele osób chyba pamięta, że równie długą, a może i dłuższą tradycję mają brytyjskie firmy. Też przez lata obrosły legendą, ale z czasem straciły prymat, zwłaszcza po inwazji japońskich motocykli w drugiej połowie minionego wieku. Dwie takie legendarne marki pojawiły się właśnie tej wiosny w Rzeszowie. Swoje salony otworzyły Royal Enfield, produkowane obecnie w Indiach, oraz Triumph. Sięgnijmy zatem do historii i powiedzmy trochę o współczesności. Na początek Triumph i Artur Gurgur.
Historia marki zaczęła się w 1902 roku i od tego czasu właściwie nieprzerwana. Jest to historia z niewielkimi zawirowaniami. Pierwszy przełomowy tak naprawdę moment w historii Triumfa to był rok 1907. Triumph zaczął produkować własne silniki. Oczywiście w okresie I wojny światowej to potężne kontrakty wojskowe od brytyjskiej armii. Kolejne lata tak naprawdę do końca lat 60. to jest ten czas, kiedy Triumph brylował na rynkach światowych, bo to i rynek domowy Triumfa brytyjski, jak i amerykański. Triumph naprawdę był jedną, albo może nawet najpopularniejszą marką motocyklową. Występy w filmach, Steve McQueen, bardzo znany użytkownik Triumfa. Najnowszy rozdział historii marki trwa od 1990 roku. Jest w rękach obecnego właściciela. Z tego, co mi wiadomo, nie chcę mówić na 100%, ale to jest chyba ostatnia brytyjska marka motoryzacyjna, która jest w 100% w rękach prywatnego właściciela.
Powiedzieliśmy brytyjska, no bo to jest brytyjski motocykl. Nawet w logo można by się doszukać elementów brytyjskiej flagi.
Tak jest. Jest ten tak zwany Union Jack sprytnie wkomponowany w to najnowsze wydanie logo marki Triumph.
Czy w tej chwili to jest bardziej sportowy motocykl, czy turystyczny, czy terenowy?
W tym momencie jakby gama modeli Triumfa jest tak szeroka, że znajdziemy tu właściwie wszystko. Od motocykli wywodzących się ze sportu, przez motocykle do motocrossu, do enduro, po turystyki czy tak zwane klasyki. Także tutaj właściwie pełne spektrum motocykli różnego rodzaju.
Przede mną kilka modeli, które wyraźnie nawiązują do takich starych, klasycznych motocykli.
Tak, jak najbardziej, w szczególności Bonneville T120. No to jest motocykl, który właściwie od 60 czy ponad 60 lat w swojej bazowej formie niewiele się zmienił. Nadal oglądając stare zdjęcia można zobaczyć, że ta linia dużo się nie zmieniła. Też dużo detali w tym motocyklu nawiązuje do tych konstrukcji sprzed ponad pół wieku.
Detali, ale rozumiem, że to już jest konstrukcja nowoczesna. Tylko wygląda tak jak stary motocykl.
Jak najbardziej. Jest to już konstrukcja w 100% nowoczesna z manetką gazu sterowaną elektronicznie, chłodzeniem cieczą, oczywiście wtrysk paliwa, nie ma już mowy o gaźnikach, natomiast są tam sprytne detale, które mają imitować właśnie te gaźniki, które jakby pozwalają wyobrazić sobie, jak ten motocykl też wyglądał dawniej. Dla niewprawnego oka udaje mi się to bardzo dobrze, to zwodzenie, to udawanie takich smaczków z przeszłości.
Triumph otwiera salon w Rzeszowie. Oficjalnie już w tej chwili?
Na ten moment w naszym kraju już jest 10 salonów. Właściwie równolegle z salonem w Rzeszowie otworzył się salon w Szczecinie. W sobotę i w niedzielę, czyli 11 i 12 kwietnia, dni otwarte w naszym salonie. Mamy 11 motocykli dostępnych do jazd testowych dla naszych klientów. Można poznać załogę, porozmawiać z nami o brytyjskich motocyklach, wypić kawkę.
Na którą zapraszał Artur Gurgul. teraz w Radiu Rzeszów o kolejnej motocyklowej legendzie, bo od miesiąca w stolicy Podkarpacia można też nie tylko obejrzeć, ale i nabyć drogą kupna Royal Enfielda. Pomaga w tym zapalona motocyklistka Kinga. Powiedziała, żeby tak ją przedstawić, bo motocykliści mówią do siebie po imieniu. A co Kinga mówi o Royal Enfield?
Tak naprawdę ta marka zaczęła od produkcji rowerów oraz igieł w 1891 roku. To było bardzo, bardzo dawno temu. A motocyklami zajęli się od 1901 roku. Ta historia to już trwa 125 lat.
To widać też trochę w motocyklach, obok których stoimy, bo to są motocykle klasyczne. Ale już sama nazwa Royal wskazuje pewnie trochę, że choć to Indie, to widać, że to kolonia brytyjska była kiedyś.
Oczywiście. Początki marki zaczynają się od Anglii, więc tamta marka zaczynała i tamta marka dalej jest. Tworząc w sumie projekty właśnie tam. Marka przetrwała tak wiele lat właśnie w tym miejscu. Nie przenosząc całego kapitału do Indii, tylko stojąc w tym właśnie miejscu w Europie.
Ale produkcja indyjska.
Oczywiście, indyjska. Natomiast z elementami, które są w klimacie dalej tym europejskim.
No Indie, jeden z największych krajów świata, jeśli chodzi o ludność, to pewnie i liczba motocykli tam sprzedawanych jest olbrzymia.
Tak, i najbardziej popularnym modelem z Royala to jest Himalayan. Właśnie tam jest użytkowany na co dzień przez tubylców. I nie tylko, bo osoby, które wybierają się do Indii, również korzystają z wypożyczalni, wypożyczając Himalayany.
No właśnie, bo to też jest popularne teraz, że jeździ się do Indii, a właściwie lata się do Indii i tam się pożycza motocykle, jak mówisz, właśnie Royal Enfield. I ja słyszałem, że nie tylko Himalajany, że takimi bardziej klasykami też tam się jeździ.
Klasyki jak najbardziej sprawdzają się na drogach, ale drogach asfaltowych, w pełni asfaltowych. Natomiast Himalajan to jest taki motocykl, który można też wjechać w teren. I nie tylko w Indiach, bo oczywiście też w Europie. Dlatego my polecamy skorzystanie też z jazd testowych, które proponujemy. One są całkowicie bezpłatne, a każdy z was może się przejechać i spróbować i klasyka, i spróbować takiego Himalajana.
Jeszcze przez chwilę pociągnę sprawę klasycznych motocykli, bo wyczytałem też, że Royal Enfield ma jeden motocykl, który jest najdłużej produkowanym motocyklem na świecie pod jedną marką.
Na pewno chodzi o klasika 650, bo to jest taki ich top. Najlepszy z najlepszych, jeżeli chodzi o porównanie momentu obrotowego, też wyciszenia motocykla, bo on też wcale nie jest taki głośny, agresywny, jeżeli chodzi o prowadzenie. A to jest chyba też ważne w dzisiejszych czasach. Każdy chciałby pojechać na wycieczkę troszeczkę dłuższą niż godzinną, po to, żeby nie stracić swoich uszu.
Motocykle w większości jednocylindrowe i to nie są takie duże pojemności, jak chociażby ma BMW czy Harley Davidson.
Tak, i to właśnie one są skrojone po to, żeby każdy, kto kiedyś nawet zaczynał te 20-30 lat temu, mógł dalej spróbować tej przygody od nowa. I powracają. I ja też się z tego cieszę, bo te motocykle w mniejszych pojemnościach, moim zdaniem po wieloletnich jazdach, bo też jeżdżę od wielu lat, są bardziej przydatne, bardziej sensowne do eksploatacji nawet na co dzień. Dają więcej frajdy i przyjemności.
Ja mam kilku takich znajomych, którzy przeszli etap jeżdżenia pojemnościami typu 1-2 i wracają do tych właśnie 650, a nawet 125.
No i właśnie to jest całe clue sprawy. Ten temat naprawdę jest przyjemniejszy, jeżeli jeździmy mniejszą pojemnością, bo możemy się cieszyć z samej jazdy. Z tego czerpać przyjemność, a nie jechać przed siebie, bić tylko kilometry i pokazywać komuś, że na naszym liczniku wybiło już 10 tysięcy w ciągu sezonu. To nie też o to chodzi. Tu chodzi też o przyjemność samej jazdy. My oczywiście zapraszamy też, żeby zapoznać się z ofertą kolorów tych motocykli, bo jest ich mnóstwo. One są naprawdę piękne. Nawet jak się tutaj wchodzi, codziennie rano jak wchodzę ogólnie do pracy, to czuję się wspaniale, bo widzę coś, co lubię, to coś, co kocham. To jest dla mnie przyjemność zobaczyć tyle motocykli na żywo i to taki przekrój, bo to nie są tylko klasyki. Mamy też model Bear, który tak naprawdę klasyfikuje się bardziej jako taki cafe racer. Jego można sobie też fajnie przerobić i będzie wyglądał naprawdę wspaniale.
Rób to, co lubisz, nie będziesz musiał pracować i ty nie pracujesz po prostu.
Ja nie pracuję, tak, to jest moje hobby.
Jakże miło się rozmawia z kimś, kogo jak słychać, bardzo cieszy widok, jaki zastaje, otwierając drzwi do pracy. W Stalowo-Wolskim Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego otwarto właśnie wystawę Dwa koła na froncie, poświęconą motocyklom z czasów II wojny światowej. Koordynator przedsięwzięcia Joanna Wójcik.
Pomysł na tą wystawę to jest pomysł oddolny. Ze środowiska kolekcjonerskiego, ze środowiska tych osób, którym bardzo zależy na pielęgnowaniu naszej lokalnej historii, na pielęgnowaniu też tej historii ogólnopolskiej i udostępnianiu jej dla większej grupy ludzi. Rzeczywiście z tego środowiska wyszedł pomysł. Przyklaskujemy takim pomysłom. No i jak się okazuje, to są chyba pomysły trafione.
Nie było problemów z zebraniem kolekcji?
Nie było problemów. Tutaj kolekcjonerzy bardzo się zaangażowali w tworzenie tej wystawy. Powiem tak, nie zajęło nam przygotowanie tej wystawy zbyt wiele czasu. Trochę manewrów to jednak wymagało. Maszyny trzeba było sprowadzić, ustawić na ekspozycję, ale prezentują się w tej chwili pięknie. Też wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem, więc my jesteśmy również bardzo zadowoleni.
Skoro jesteśmy w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, nie możemy nie zacząć od Sokoła, czyli naszej rodzimej produkcji, z koszem, czy z wózkiem, jak niektórzy mówią. Który to rok?
1935.
Łukasz Dudka, proszę parę zdań o tym modelu powiedzieć.
To jest dokładnie CWS M111. Nazwa Sokół tak utarła się po prostu powszechnie, a fachowo ona nazywa się to CWS od Centralnych Warsztatów Samochodowych. Motocykl był produkowany w latach 33 do września 39, w zasadzie w niezmienionej formie. No, motocykl głównie dla wojska, policji, jakichś służb poczty. Na rynek cywilny po prostu był niesprzedawany.
To jest pojemność?
Pojemność 1000 oczywiście, dwucylindrowa V-ka dolnozaworowa, skrzynia biegów w przełożeniach 3, sprzęgło nożne, oczywiście jak to w starych motocyklach w stylu amerykańskim, zapłon regulowany ręcznie. Tutaj jeszcze w Sokole jest gaz z lewej ręki, a zapłon jest z prawej ręki, sprzęgło nożne po lewej stronie, dźwignia biegów z prawej strony. I z takich ciekawostek system smarowania silnika otwarty, czyli olej ze zbiornika oleju smaruje silnik, nadmiar oleju trzeba upuszczać lub musi go silnik, nie wiem, wyrzucić albo spalić.
Jak się tym jeździ? Bo rozumiem, że to nie tylko egzemplarz, który cieszy oko stacjonarnie.
Tak, ja go używam dość często. Jeździ się dobrze. Wolę jeździć oczywiście solówką niż z koszem, dlatego często wózek odpinam. Ze względu na gabaryty, jakieś osiągi. Teraz mamy, wiadomo, drogi szybkiego ruchu, więc z wózkiem bocznym no troszkę jest to zestaw, że tak powiem, wolny.
Zawali droga trochę.
Tak, zawali droga, a w solówce już nawet sobie to fajnie śmiga. Motocykl duży, dostojny, lubię nim jeździć.
Malowanie oryginalne?
Tak, malowanie jest oryginalne. Motocykl ogólnie zachowany w takim stanie patynowym. Nawet jest to wygodniejsze w eksploatacji, w naprawach. W przypadku motocykla pola kierowanego zaraz coś się oberże. No i wiadomo jak jest.
Wzbudza sensację, jak sądzę.
Oczywiście, że tak.
On ma jakąś historię, którą pan prześledził?
Na pewno pochodzi z okolic Krakowa. Miał tam dwóch właścicieli. Później w latach 90. trafił do Torunia, a z Torunia trafił do mnie.
A jakieś oznaczenia, które świadczą o tym, co robił przed wojną?
To jest bardzo ciężko ustalić. Prawdopodobnie po wojnie jeszcze był w Ludowym Wojsku Polskim. Są tam na kluczyku jakieś oznaczenia wojskowe, a konkretnie więcej to nie jestem w stanie nic powiedzieć.
Krzysztof Rojan, właściciel BMW.
R12.
Konstrukcja z którego roku?
1941, dokładnie z maja.
I to jest solóweczka bez kosza, choć w wojsku często z bocznym wózkiem się pojawiały motocykle, bo łatwiej jeździć w terenie.
To raz, a dwa był potrzebny, że tak powiem, do przewożenia jak najwięcej osób. Więc ten motocykl miał wózek. No ja niestety nie posiadam. Ten motocykl miał na 100% wózek, ponieważ pozostałości, które były, wskazują na to, że jeździł z wózkiem bocznym. No i wiemy, że przewoził 3 żołnierzy w pełnym ekwipunku. I nie tylko, bo czasami też miał za zadania na pewno coś ciągnąć. A to przyczepy, a to kuchnie, a to różnego typu rzeczy, no bo wiadomo jak na wojnie. Co trzeba było szybko przewieźć, przerzucić, no to się pakowało i zawoziło tam, gdzie trzeba.
I wtedy jeszcze motocyklami, które później przegrały trochę z samochodami terenowymi. Ma pan jakąś historię z nim związaną? To znaczy wyśledził pan, gdzie służył?
Ciężko jest wyśledzić, gdzie służył. Wiem, gdzie był produkowany. Został wyprodukowany w Monachium. I od razu z dokumentacji, którą posiadam, został przekierowany do jednostki wojskowej, tak jakby do magazynów wojskowych. I tam już mi się ślad urywa, że tak powiem.
No to jest jeszcze coś do odkrycia z tym motocyklem. Mówi pan, że jeździ pan nim.
Tak. No w każdy weekend. Jeżeli jest tylko pogoda, to staram się, że tak powiem, korzystać i jak najwięcej spędzać czasu, ponieważ to jest też moja pasja. Nie tylko, że tak powiem, posiadanie i kręcenie, naprawianie, ale też przede wszystkim, żeby pojeździć taki motocykl. Biorę też udział często w rekonstrukcjach.
To rozumiem, że i mundur Wehrmachtu się znajduje na wyposażeniu.
Jest.
W porównaniu ze współczesnymi motocyklami, jak tym się jeździ, jak trzeba to dbać?
Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że siadamy na dzisiejszy motocykl, wciskamy guzik i jedziemy. Tutaj trzeba, że tak powiem, odblokować paliwo, przekopać, doprowadzić benzynę do gaźnika, opóźnić zapłon, czyli jest troszeczkę tych procedur, żeby go uruchomić. A jeżeli chodzi o samą jazdę, no to jest frajda niesamowita, ponieważ motocykl jest wizualnie ciężki, wielki, ale bardzo dobrze się prowadzi. Ma nisko środek ciężkości i naprawdę lekko się prowadzi, jak dzisiejszy motocykl. Naprawdę.
To jest oczywiście Boxer, no bo to BMW.
Tak, o pojemności 750. Boxer, tak jak pan powiedział, czyli mamy te wystające cylindry na boki. Ktoś, kto się zna, to od razu widać, że to jest tego typu sprzęt.
A te kufry z tyłu?
Te kufry służyły do różnego, że tak powiem, podręcznych rzeczy żołnierza, czyli jak trzeba było pałatkę wrzucić, jak trzeba było jakąś kanapkę, coś schować, podręcznego, czapkę, czy nieraz jakiś sweter dodatkowy. Wszystko przewozili, leki przede wszystkim. Nawet czasami zamiast kufrów wozili wodę. Mieli takie montowane baniaczki po 5 litrów i przewozili wodę. A dzisiaj podstawowe kluczyki, szmatka i to, co się przydaje przy starym motocyklu. Bo jak pan wie, jak się jeździ klasykiem, no to trzeba ręce czasami pobrudzić, więc podstawową rzeczą jest szmatka.
Zenon Wycech, człowiek, który jest właścicielem większości z tych motocykli, niech pan wymieni, które są pańskie.
Mój jest tutaj Panther, Indian, Terrot, BSA, BMW R75, Zindab KS600 i Moto Guzzi Alce.
O ile takie nazwy jak Harley Davidson, jak BSA czy Indian są bardzo znane, to weźmy chociażby Panther. Co to za maszyna jest w ogóle?
To jest maszyna angielska, która produkowana była dość długo, nawet po wojnie produkowali dalej motocykle i jest to ciekawy motocykl, ponieważ jak patrzymy na silnik, to silnik wydaje się ogromny. Ten cylinder, głowica, wydaje się, że ten cylinder ma bardzo duży skok.
Tak to wygląda, jeden cylinder taki pochylony, jakby to był element silnika w układzie V, ale to jest jeden tylko.
Tak, i to jest jednocześnie też część ramy. To jest jakby rama, którą tworzy silnik wraz z głowicą i cylindrem. I jest to mega ciekawy motocykl pod tym kątem, że ten długi skok powoduje, że ma bardzo duży moment obrotowy. Więc ten silnik, ten motocykl w ogóle jest bardzo dobrym ciągnikiem do zestawu z koszem. Bardzo fajnie przyspiesza z bardzo niskich obrotów i jest ogólnie lubiany przez kolekcjonerów dzisiaj i był lubiany przez żołnierzy, przez użytkowników przed wojną właśnie za ten swój bardzo, bardzo mocny dół.
To jeszcze niech pan powie, jaka to jest pojemność, bo to sugeruje dużą, a jaka jest w rzeczywistości?
600 cm sześciennych.
Czyli taki, powiedziałbym, dosyć klasyczny. A chociażby ten Terrot.
Terrot jest to motocykl francuski, pojemność 500 cm, natomiast co ciekawe, jest to motocykl, który wybrany był przez armię francuską do prowadzenia wojny i on był słabszy niż te nasze motocykle, niż sokoły, ale mimo wszystko był bardzo niezawodny i dlatego Francuzi wybrali go jako pojazd, którym wykrywali swoich żołnierzy. My, nasi żołnierze, jako żołnierze już sił zbrojnych na zachodzie, też używali tego Terrota bardzo często, między innymi w Normandii, w Afryce pod Tobrukiem. Są zdjęcia, na których właśnie nasi żołnierze, nasi chłopcy, używając tych motocykli, działają.
Trochę jak tak z daleka patrzę, mi przypomina Jawę, to jest dwusów?
Nie, to jest czterosów, tylko dolnozaworowy, stąd to rapidochowa wychodzi tak w innym miejscu niż normalnie w górnotoborowym silniku.
No i jeszcze może z licznych pana własności Moto Guzzi. To jest naprawdę coś, co ma rozwiązania przedziwne.
Tak, to Moto Guzzi Alce. Jest to motocykl włoski, który bardzo dobrze został zaprojektowany do warunków włoskich jako kraju, ale też i do ich kolonii w Afryce. Ten motocykl ma układ silnika leżącego, czyli tak naprawdę cylinder, silnik jest w jednej linii, pod nim jest bardzo duży prześwit, pod silnikiem znajdują się sprężyny amortyzujące tylne koło, co jest no, niewidoczne, ale tak naprawdę musicie mi Państwo uwierzyć, że tam jest zestaw sprężyn, które amortyzują tylne koło.
Tak, i trochę protoplasta współczesny, gdzie też jest jedna sprężyna przed wahaczem.
Tak, tak, tak. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć o tym motocyklu? Ma takie osłony z przodu, które odwrotnie niż dzisiaj zbiegają się do środka motocykla. Powietrze naganianie jest na ten przedni cylinder, a nie jest to osłona aerodynamiczna, tylko wręcz powoduje większy opór, ale to jest celowe właśnie do gorącego klimatu Włoch czy też Afryki. I dzięki temu te motocykle nie stwarzały problemów. Przy 40 i więcej stopniowych upałach jeździły. Podczas wojny motocykle innych państw miały z tym problem. Wiem, że niemieckie motocykle przy jeździe w dzień miały zalecenia 30 km i później robić przerwy, chyba że to był marsz nocny, wówczas no, mogły jeździć dłużej, do samego rana praktycznie, ale włoski motocykl Moto Guzzi Alce był takim wyjątkowym zawodnikiem, jeśli chodzi o odporność na temperaturę.
No i widzę wyciągnięte koło zamachowe na zewnątrz i przy kierownicy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dźwigni.
Tak.
Co to obsługiwało?
Tak, to jest takie typowe podejście Włochów, ale tylko dla motocykli wojskowych. Zamiast manetki gazu, wojsko włoskie, czyli Regio Esercito, tak się nazywała Armia Królewska, życzyli sobie, żeby gaz dodawać za pośrednictwem dźwigni. Tak jak przypuśćmy w tych WS-kach czy junakach dźwignia ssania, tak tutaj dźwignia gazu była właśnie taką realizowaną. Obok jest dźwignia typowo ssania, linka mechaniczna zmiany światła, która też dość dużych naszych rozmiarów jest. I przechodzimy na lewą stronę, gdzie mamy jedną manetkę, która reguluje opóźnienie zapłonu. Powinna być jeszcze jedna manetka, która dołączała hamulec górski. No i co? Mamy z prawej strony hamulec, z lewej strony sprzęgło i na samym końcu lewej kierownicy jest dźwignia dekompresatora.
A zmiana biegów?
Zmiana biegów jest przy zbiorniku z prawej strony.
Ręczna.
Tak, ręczna. I mało tego, na zbiorniku mamy wskaźnik aktualnie załączonego biegu. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, luz. To było konieczne, ponieważ motocykle podczas marszu mogły, szczególnie pierwszy bieg był przeznaczony do jazdy za piechotą, więc ta prędkość była bardzo wolna. Natomiast jeśli nie włączono właściwego biegu, a w takim hałasie, który tworzyła kolumna, można było nie zauważyć, jaki bieg jest. Można było doprowadzić do przegrzania silnika.
Jeździ pan tą maszyną?
Tak, przyznam się, że mam motocykle zabytkowe i mam też motocykle współczesne. I co mogę powiedzieć? Na motocyklu zabytkowym jazda z prędkością 60, 70, 80 km na godzinę jest jazdą pełną emocji, gdzie naprawdę czuję, że adrenalina podchodzi, no, są te emocje. Natomiast jadąc motocyklem współczesnym, żeby cokolwiek czuć, no to już trzeba naprawdę mocno, szybko jechać motocyklem, ewentualnie jechać w terenie. Także motocykle te dawne, zabytkowe, dają emocje, które są dostępne przy niskich prędkościach. Tak samo są one silne jak współczesne motocykle, które no, trzeba mocno rozpędzić i co wiąże się też z ryzykiem.
To niech się pan na koniec przyzna, ile pan ma takich, no tu kilka, ale rozumiem, że to jest część dużo większej kolekcji.
No to jest pytanie jak kobiety, ile ma lat. To jest troszkę krępujące, więc nie odpowiem to pytanie. Jest ich wystarczająco dużo, aczkolwiek mogło być więcej.
A, to jak każdy kolekcjoner o czymś marzy, o czym pan marzy.
No ja mam takie specyficzne marzenia, które stawiam sobie jako cel, dość trudny motocykl do znalezienia, chociażby FN 1000, taki motocykl belgijski, który używali żołnierze w czasie wojny. Gillette Herstal 720, też belgijski motocykl. Puch 800, austriacki motocykl. To tego mniej więcej kalibru motocykle mi się marzą, ponieważ są to bardzo, bardzo ambitne cele, więc podejrzewam, że lata zejdzie mi, zanim uda mi się nawet tą skromną kolekcję zebrać.
Długowieczności życzę.
Ha, dziękuję bardzo, przyda się.
To jeszcze kilka ważnych zdań od Joanny Wójcik z Muzeum COP.
Na wystawie Dwa koła na froncie, bo taki tytuł wystawa nosi, motocykle II wojny światowej, prezentujemy 10 maszyn. Sama wystawa jest bardzo dobrze przyjmowana, też się rozeszła sporym echem, z czego również się bardzo cieszymy. No i będzie dostępna do zwiedzania do końca maja, czyli do 31. Tutaj również też będzie ukłon w stronę tego środowiska kolekcjonerskiego i środowiska rekonstruktorów. W najbliższym czasie, czyli już w niedzielę 12 kwietnia, będziemy tutaj przygotowywać w Muzeum Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera, także dodatkowe osoby się pojawią i będą mogły pokazać swoje pasje i swoje zainteresowania.
I będzie można zrobić sobie zdjęcie z kimś w mundurze z epoki, przy motocyklu z epoki.
Jak najbardziej. Dla tych osób, które mają ochotę zetknąć się z taką żywą i dynamiczną historią, niekoniecznie z perspektywy muzealnej gabloty, to będzie to świetna okazja.
I tym zaproszeniem do Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego kończę dzisiejszy Motomagazyn. Janusz Jaracz, do usłyszenia.